Kurier Ekonomiczny.
Czas zacząć. Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Na dzisiaj naszym gościem Marek Hondzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No i informacja, która to trochę wzbudziła zainteresowania, czyli dzisiejszy szybki odczyt inflacji za grudzień podany przez Główny Urząd Statystyczny i tam odczyt 16,6 to jest, powinno sprowadzić w euforię, w zastanowienie, w zakłopotanie, jak ten odczyt inflacyjny potraktować.
Myślę, że najlepszym słowem będzie zadowolenie, to znaczy te dane są dużo lepsze niż oczekiwał rynek i no, należy się z tego tylko cieszyć. Aczkolwiek zawsze jest jakieś ale i w tym przypadku też jest ale. To ale polega na tym, że ten spadek inflacji w grudniu to już nie jest koniec wzrostu inflacji w ogóle. No, jeszcze przed nami co najmniej kilka miesięcy wzrostu wskaźnika inflacji i co do tego też jest raczej zgoda wśród ekonomistów. A to choćby z tego powodu, że rząd się wycofuje właśnie z dużej części swojej tarczy antyinflacyjnej, którą wprowadził na początku przyszłego roku. No i choćby z tego powodu tutaj będziemy mieli wzrost cen. No a poza tym też trzeba pamiętać, że taki miernik jak inflacja bazowa, czyli taki sposób liczenia tempa wzrostu cen, który nie uwzględnia cen żywności i paliw, no on jednak cały czas rośnie i nawet przy tym spadku tego głównego wskaźnika CPI, który GUS dzisiaj opublikował, no to jednak inflacja bazowa wzrośnie, co oznacza, że te tendencje inflacyjne w gospodarce ciągle są. Więc podsumowując jednym zdaniem, tak, to są dobre dane, można być z nich zadowolonym, natomiast jeszcze za wcześnie, żeby świętować koniec inflacji czy też dezinflacji. Myślę, że na to trzeba poczekać jeszcze kilka dobrych miesięcy.
Oczywiście ta dynamika spada i to dość wyraźnie. Konsensus ekonomistów to było mniej więcej 17,3, czyli też obniżka, no ale podobna jak w listopadzie, nieznaczna obniżka dynamiki wzrostu cen. Nie to, że ceny spadną, po prostu wolniej rosną, to warto cały czas przypominać. Natomiast zastanawiam się, na ile jestem w stanie tą daną zrozumieć, bo do tej pory jednak było tak, że te odczyty tam się różniły o 0,2–0,3%, a tutaj mamy no, wyraźne rozmięcie się odczytu z przewidywaniami ekonomistów. Może to jest jakiś zły odczyt, może coś się GUS-owi poprzestawiało w tabelkach, może jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć, no tak jednak wyraźnie szybszą wyhamowanie inflacji niż to się wszyscy spodziewaliśmy.
No tak, no, mamy taki problem, że to są dane wstępne i one są niepełne, więc trudno tutaj postawić jakieś twarde tezy, natomiast jak tak porównamy do tego, czego się spodziewano na przykład jeśli chodzi o ceny paliw albo o ceny żywności, no to tutaj mamy wyraźne spowolnienie, ale też ekonomiści mówią, że no, te dane wskazują na to, że bardzo wyhamowały ceny opału i to tak rzędu 20–30%, więc jakby to wszystko składając do siebie, no, daje nam ten wynik zaskakująco dobry, lepszy niż oczekiwano. Ja jeszcze tutaj mogę tylko dodać jedną rzecz, że w ciągu miesiąca w grudniu ceny wzrosły o 0,2%, czyli całkiem niewiele. I gdyby w grudniu Orlen zdecydował się jeszcze na obniżkę cen paliw, tak jak to wynikało z tendencji rynkowych, to być może ten spadek inflacji byłby jeszcze głębszy niż jest. Więc no, musimy poczekać do tych danych pełnych. One będą publikowane w połowie miesiąca i tam będzie już takie szczegółowe rozbicie na poszczególne kategorie towarów i usług. No i dopiero wtedy zobaczymy, to tak naprawdę stoi za tym dobrym odczytem.
Panie redaktorze, to skoro ten Orlen pan redaktor wywołał, to też powiedzmy o tym dwa słowa, bo to jest bardzo duża sprawa polityczna. Ekonomicznie, jeżeli by tak wziąć i kurs złotego do dolara i ceny ropy w baryłkach, czy dałoby się ustalić, w którym momencie Orlen być może zaczął nabijać sobie marże kosztem kierowców, jakby nie przerzucając tarczę inflacyjną nie na obniżkę cen, tylko na wzrost własnych dochodów?
No więc ja odpowiem tak. Ten rozjazd cen rynkowych ropy i paliw na świecie i cen paliw w Polsce, on to nie jest kwestia ostatnich dni. ostatnich dni ubiegłego roku. To się zaczęło trochę wcześniej, bo już pod koniec listopada i też jakby zwracaliśmy na to uwagę, również u nas w czystej gospodarce, że zarysowuje się taki trend, w którym sprzedawcy paliw, ja już nawet nie mówię o Orlenie, tylko o sprzedawcach generalnie, ogólnie, próbują sobie właśnie utrzymywać wysoką marżę po to, żeby po nowym roku mieć z czego schodzić, kiedy wejdzie podwyżka VAT-u. No bo co do tego, że 23% VAT wraca, no to wszyscy o tym wiedzieliśmy dosyć wcześnie, prawda, że on to komunikował co najmniej miesiąc temu albo jeszcze wcześniej. Więc my zwracaliśmy uwagę na to, że jest taki mechanizm, że co do tego jakby nie ma wątpliwości, że taki scenariusz będzie grany. No i on rzeczywiście się zmaterializował. Natomiast pytanie jest takie, czy nie można było obniżyć tych cen jednak trochę wcześniej niż to zrobiono. No bo w tej chwili mamy taką sytuację, że ten spadek marż jest skokowy, on w pełni amortyzuje wzrost VAT-u, ale być może można było to rozłożyć stopniowo i nie byłoby takiego efektu właśnie nazywanego teraz cudem nad dystrybutorem, tylko być może można było ten proces rozłożyć w czasie.
Ale jak rozumiem, to nie jest, bo to jakby z jednej strony politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, wszystko jest dobrze, cieszmy się, że cena nie wzrosła. Politycy opozycji mówią, Orlen, no, używają słów, jak to na politykę współczesną polską przystało, bardzo mocnych, okradł, oszukał Polaków, oszukiwał przez 10 miesięcy trwania tarczy. Jak rozumiem, eksperci mogą powiedzieć, że to no, nie trwało, nie, że z jednej strony było zjawisko przerzucania kosztów na kierowcy, ale ona nie trwało 10 miesięcy, tylko na przykład trwało 2 miesiące, bo tak by wynikało z tendencji rynkowych. Takie zdanie jest prawdziwe czy nieprawdziwe, panie redaktorze?
Zdanie, że Orlen przerzucał wysokie ceny paliw na kierowców przez 10 miesięcy nie jest prawdziwe. I to jakby to pokazują dane rynkowe, porównanie stawek hurtowych, cen detalicznych, kształtowania się cen paliw na świecie i w Europie na to wskazuje. Natomiast tak jak mówiłem przed chwilą, od kilku tygodni mamy wyraźny rozjazd między trendami rynkowymi poza Polską, a cenami detalicznymi również w Polsce. Więc ja powiem tak, tutaj nie ma jakby, jedna i druga strona ma trochę racji, w tym sensie, że no, tak jak mówiłem przed chwilą, można to było zrobić bardziej stopniowo i nieskokowo, tak jak w tej chwili, bo rzeczywiście jest takie poczucie, że być może w tym ostatnim tygodniu albo w ostatnich 2 tygodniach grudnia przepłacaliśmy za paliwo, ono mogło być tańsze. Ale z drugiej strony ja też rozumiem jakby politykę wygładzania cen. W tym sensie, że no, można było zakładać, że wiedząc o tym, że paliwo podrożeje w związku ze wzrostem VAT-u, no, ludzie będą próbowali kupować na zapas, powiedzmy. W tym okresie świątecznym mogły się ustawiać kolejki, ale czy to groziło jakimiś niedoborami paliwa, to też jest, wydaje mi się, przesadna teza. Mieliśmy w ubiegłym roku panikę paliwową, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. Jakoś wtedy, poza tam punktowymi jakimiś problemami na jakichś wybranych stacjach, nie było jakby masowego niedoboru paliw, przynajmniej na rynku detalicznym, więc obie strony się trochę tutaj, mam wrażenie, zakiwały w tym. No i teraz jest tak, jak jest. No ja nie chcę wchodzić w te dyskusje polityczne, bo one odjeżdżają od kwestii merytorycznych i ekonomicznych. No ale wydaje mi się, że można to było zrobić lepiej. Natomiast to, że w ogóle się na to zdecydowano, to też nie jest dla nas żadne zaskoczenie, bo tak jak mówiłem, no, my to opisywaliśmy u siebie. I że taki scenariusz będzie się realizował. I on się zrealizował, chociaż no, być może nie trzeba było jakby wyczekiwać do ostatniej chwili z tym co się stało.
To jeszcze wróćmy do tej samej tarczy i tego, że rząd zwija tarczę, przywraca stawki VAT na paliwo, na gaz, na energię do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Na ile, panie redaktorze, jest tak, że teraz widać w polityce rządu, w polityce fiskalnej zacieśnianie, że rząd zaczyna jednak liczyć pieniądze i no, nie ma własnych w większości, więc zaczyna bardziej sięgać do kieszeni podatnika, tak żeby solidniej zbilansować budżet.
No akurat w przypadku tarcz i stawek VAT na paliwa, to rząd też trochę nie bardzo ma wyjście, dlatego że no, obowiązuje nas prawo unijne, dyrektywa o VAT, która z jednej strony jest dla nas bardzo korzystna, bo pozwala choćby na utrzymanie obniżonych stawek VAT na żywność, ale z drugiej strony jest dosyć rygorystyczna w przypadku paliw kopalnych, co ma związek z innymi politykami Unii Europejskiej w zakresie na przykład zielonej transformacji. No i tam jakby opcji na utrzymywanie obniżonej stawki na paliwa no nie ma, mówiąc krótko. Więc od początku też było wiadomo, że obniżona stawka VAT na benzynę czy na olej napędowy to rozwiązanie tymczasowe i od początku też Komisja Europejska to wyraźnie sygnalizowała, więc tutaj nie powinno być zaskoczeń, według mnie.
A z drugiej strony no, opozycja w dwa dni temu, Donald Tusk mówił, że mogli, więc o rządzie, mogli podwyższyć te stawki na 5%, bo tyle pozwalała zdaniem lidera opozycji Komisja Europejska, a podwyższyli na 23%. Nie wiem, czy
ale
to jest...
Ale to w przypadku gazu. Rzeczywiście tak. Tak jest, bo akurat gaz jest traktowany według tej unijnej taksonomii jako paliwo przejściowe. I w przypadku gazu rzeczywiście można było zastosować stawkę obniżoną, no ale z drugiej strony rząd argumentuje, że no my już stosujemy bardzo dużo stawek obniżonych na różne towary i usługi, no nie możemy jakby przesadzać w tym. No i taki jest argument rządu. Dodatkowy argument to jest to, o czym pan powiedział w swoim pytaniu, czyli sytuacja w budżecie, która będzie napięta. Pamiętajmy, że rok 2023 jest rokiem wyborczym, i to nie jest nigdy dobry moment na zacieśnianie fiskalne i na szukanie oszczędności. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym. W związku z tym te pieniądze z podatku będą potrzebne. Dlatego wydaje mi się, że no to był dziś taki argument, który mógł przeważyć przy podejmowaniu decyzji o tym, jaka stawka na gaz miałaby obowiązywać. Natomiast tak kierunkowo, co do zasady, no, tak jak mówię, no tutaj jest kwestia dyrektywy unijnej, więc też jakby pole manewru dla rządu jest ograniczone.
To jeszcze jeden element, który może działać bardzo mocno na chociażby tendencje inflacyjne, od czego rozmowę rozpoczęliśmy, czyli w nowym roku zupełnie inaczej działać będzie w ramach tarczy, działać będą tak zwane wakacje kredytowe. Wiele osób nagle dopiero teraz odczuje, co to znaczą wyższe stopy procentowe w dużym wymiarze, jak to może zagrać w polskiej gospodarce.
Czy wakacje kredytowe mają tu jakieś duże znaczenie dla kwestii inflacyjnych? Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że większe znaczenie będzie miało to, co się będzie działo z wynagrodzeniami. Pamiętajmy, że mamy dużą podwyżkę płacy minimalnej. I zobaczymy teraz, co się będzie działo ze średnią płacą w gospodarce. Na razie jakby konsensus jest taki, że płace co do zasady będą realnie spadać, w sensie nie będą nadążać za inflacją. Natomiast też wiemy, że w niektórych branżach, gdzie uzwiązkowienie jest dosyć silne, jak w górnictwie, no to są już podnoszone żądania dużych podwyżek płac. Więc ja bym bardziej zwracał uwagę na wynagrodzenia niż na samą kwestię wakacji kredytowych, które tak w sumie no generalnie one działają jakby w kontrze do polityki pieniężnej i do podwyżek stóp, więc to o tyle jest ciekawe, jak te dwie polityki, mam na myśli właśnie politykę banku centralnego i politykę rządu, jak one w zasadzie się trochę rozjeżdżają na niektórych etapach i tak jest właśnie z wakacjami kredytowymi. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że z punktu widzenia tego, jak będzie się kształtowała inflacja, najważniejsze są płace. W sensie, czy one będą rosły szybciej od wskaźnika wzrostu cen, czy wolniej. Bo jeśli wolniej, no to będziemy mieli proces dezinflacji, o którym się tyle mówi i którego tak wszyscy wyglądają. I w związku z tym inflacja będzie hamować, ale też gospodarka będzie prawdopodobnie hamować. Jeśli szybciej, no to tutaj możemy mieć problem, bo nam się inflacja może tak odwiczyć na dłużej. No i wtedy będzie kłopot dla Rady Polityki Pieniężnej, do Banku Centralnego, ale wydaje mi się, że ten drugi scenariusz mimo wszystko jest jednak mniej prawdopodobny.
I o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Marek Kondzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 12:45. Kończymy Kurier Ekonomiczny. Za chwilę wracamy do Kuriera w samo południe.
Kurier Ekonomiczny.